W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Boże w Trójcy, jesteśmy tu obecni w Twoje imię, w imię Twojej pięknej miłości względem nas, Twoich planów wiecznych, odwiecznych względem nas. Wierzymy, że Twoja miłość jest skierowana teraz do naszych wnętrz. Pragniemy powierzyć Tobie to spotkanie. Wierzymy w Twoją obecność. Wierzymy w Twoje przychodzenie w Słowie. Z góry Ci za to dziękujemy, wielbimy. Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Siadajcie. Z czym Wam się to kojarzy? No, to się źle kojarzy. Otóż wniosłem ten koszyk, żebyście tutaj złożyli na dzisiejszą Eucharystię swoje prośby do Pana Jezusa, bo dzisiaj odprawię mszę świętą w intencji każdego z Was osobiście. Osobiście. Tak. Bo wiem, że macie swoje węzły gordyjskie, które tylko miecz z krzyża może przeciąć. Dlatego bezimiennie oczywiście jakoś tam zredagujcie. Ja wcześniej to przejrzę. No i w czasie konsekracji oddam to. Po co ten koszyk? Szymon się wam kojarzy. Żeby się wam odtąd dobrze kojarzył. Tak. Co czytać? Podobno macie do mnie żal, że za mało zadaję. No to żebyście nie mieli żalu do mnie, tylko do siebie. Że nadmiernie odpoczywacie czasami. Przeczytać trzeba pierwszą i drugą księgę Samuela. Oczywiście czytajcie inteligentnie, bo wy to już na pamięć wszystko znacie. To przewertujcie i zwróćcie uwagę na te ważniejsze momenty, których my dzisiaj podczas Eucharystii dotkniemy. Wczoraj mówiliśmy o pięciu przypowieściach, w których Chrystus zapowiada największy cud wszechczasów. Już na nic większego Bóg jako Bóg nie mógł się zdobyć, żeby wziąć to, co nas dzieli od Boga i z tego uczynić dar życia wiecznego w zmartwychwstaniu. Żebyście pamiętali, że tych pięć przypowieści to jest komentarz Jezusa do tego, co się wydarzyło w rzece Jordan, do chrztu, że tam On zobowiązał się wziąć rzekę zła szatańskiego, wreszcie na pustyni wziąć cierpliwie pustynię naszych wnętrz, żeby działanie złego zamienić w wody życia, a z kolei nasze wnętrza, żeby zamieniły się w krainę opływającą w mleko i miód. tak sobie łączcie chrzest i komentarz do tego i pięć przypowieści o największym cudzie, którego niestety nie tylko, że rodzina ludzka, ale chrześcijanie nie doceniają. Stawiają krzyże na grobach, wieszają na ścianach, ale żeby tak przez wzrok, myśl i serce przyjść i powiedzieć: dobrze, że jesteś. Dzięki temu mogę w tym świecie funkcjonować, dzięki temu mogę razem z Tobą dźwignąć ten dzień, bo tutaj jesteś dla mnie przede wszystkim w przymierzu ze mną, bo życie mnie przerasta. Ponieważ zło, grzech człowieka przerasta, to ten świat mówi: nie ma grzechu, nie radzi sobie z grzechem. To reakcja jest taka: nie ma grzechu. Nie radzę sobie ze sferą seksu, to nie ma grzechu. I tak jest w każdej dziedzinie. Sam sobie świat udziela rozgrzeszenia, a czarnuch zaciera ręce. I krzyż jest daremny, nieużyteczny. Przechodzimy dzisiaj do kolejnej części i Ewangelii Marka. Odpowiednikiem tego fragmentu jest Księga Sędziów i dotkniemy tego tekstu natchnionego, żeby wydobyć, co tam Duch Święty dla nas zostawił. Ta kolejna część Ewangelii Marka zaczyna się od wyboru 12 apostołów. W liczbie 12 jest katecheza. Mianowicie 12 to jest 3 razy 4. To jest Trójca Święta, która przychodzi do tego świata, cztery strony świata. To jest symbol uduchowienia, że Trójca Święta chce przeniknąć ten świat. W 12 apostołach jest misja. Misja. Trójca Święta przychodzi, chce przyjść do rodziny ludzkiej. Symbol uduchowiania. Niewiasta, która ma na głowie wieniec gwiazd 12, to jest Maryja, która już zrodziła, uduchowiła część Kościoła i w nas, poprzez nas ten świat przenikać Bogiem, uwalniać od złego. Pod koniec naszych spotkań rozdam jeszcze takie plansze, którymi częstowałem lud Boży, będąc w Gdańsku w środę popielcową, od środy popielcowej. Na razie nie rozdaję, żebyście próbowali sami zauważyć, że jest syntonia, współbrzmienie między pewnymi fragmentami Ewangelii, w tym wypadku Marka, a księgami Starego Testamentu, że jest ścisła współpraca. Że tamte księgi Starego Testamentu zapowiadały i czekały na to, co później powie święty Marek. I że dopiero te księgi razem zestawione, tak jak już rozpoczęliśmy to robić, Ewangelie wtedy potężnie przemawiają. Potężnie przemawiają. To się nazywa skrutacją. Skrutacją. Tak, taki termin u kuli ojcowie Kościoła, skrutare, to tyle samo, co badać, czytać, poznawać. I to próbujemy robić. Teraz proszę o odczytanie z Ewangelii Marka tego tekstu, który ci podałem.
Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórych z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozróżniając pięść. I gdy wrócą do tego, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, ale czy jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, tak jak jest napisane: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. I mówił do nich: umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: czci ojca swego i matkę swoją, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie: jeśli kto powie ojcu lub matce korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by mnie miało być, co ode mnie miało być wsparciem dla ciebie, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, podobnych tym rzeczy czynicie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiecie. Nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali go o to przysłowie. Odpowiedział im: i wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.
On poprawnie reaguje, bo nie jest księdzem. Jak on? Zauważyli, że uczniowie nauczyciela z Nazaretu nie myją sobie rąk przed posiłkiem. I kłuli w oczy tym Jezusowi. nie zauważyli tego, że oni, uczeni w piśmie, faryzeusze, uczeni w piśmie, przekreślili jedną z ważniejszych ksiąg pięcioksiągu, Księgę Powtórzonego Prawa, która w wielu miejscach mówi: do dekalogu nie dodawajcie ani nie odejmujcie ani jednej joty, ani jednego zdania. Nie dodawajcie. Bo Bóg widział, co zrobi szatan poprzez tak zwaną pozorną gorliwość faryzeuszy uczonych w piśmie. Szczególnie czego dokona wokół pojęcia szabatu, odpoczynku. Mówiliśmy już o teologii szabatu, że szabat zapowiadał to, że człowiek odpocznie dopiero w tym, co Bóg dla niego zrobi. Jeżeli kazał się powstrzymać od pracy, od trudu, troski od siebie, to nie po to, żeby w niedzielę leniuchować, tylko żeby wejść w odpocznienie, które w spotkaniu Bóg chce mu dać. A nie powiedzieć: no, potrudzę się jeszcze, pójdę do kościoła na mszę świętą, a później odpocznę. W ogóle to, co robi dla Boga, to jest jeden z kolejnych obowiązków, a nie odpocznienie. Księga Powtórzonego Prawa mówi o tym, że najpierw Bóg wszedł w przymierze z człowiekiem, a później dopiero dał prawo, dekalog. Najpierw Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, sytuacji śmierci, poniżenia, morderczej pracy, a później powiedział: ponieważ w przymierzu wchodzisz we wspólnotę ze mną, no to pamiętaj, żeby to przymierze funkcjonowało, to w pierwszym przykazaniu: oddawaj mi się całkowicie, całym umysłem, całym sercem. A wtedy też ten drugi człowiek obok ciebie nie będzie aż tak niebezpieczny. Jeżeli Bóg wypełni cię swoim życiem, to będziesz w stanie poszerzyć swoją osobę o miłowanie drugiego jak siebie samego. Tylko człowiek szczęśliwy promieniuje dobrem nawet na innych, jeżeli nie są aż tacy sympatyczni. Człowiek zły będzie zły dla innych. Najpierw sam musi być szczęśliwy Bogiem. Najpierw tobie się wszystko musi wyciszyć i wtedy dopiero zaczniesz promieniować tym, który poprzez przymierze chce w tobie zamieszkać. Krótko mówiąc, prawdziwa religijność, prawdziwa modlitwa to jest wchodzenie w odpocznienie w Bogu całym swoim jestestwem. Wszelkie inne sposoby miotania się świadczą o tym, że my również w spotkaniu z Bogiem jesteśmy fałszywie aktywni, gorliwi. No i chcemy te relacje między Bogiem a nami zamulać swoją aktywnością. A tymczasem Bóg doskonale zna nasze wnętrze, naszą nawet niezdolność do modlitwy i mówi: modlić się to odnawiać przymierze ze mną, to zgodzić się na to, żeby dawać siebie takim, jakim się jest, z dobrem i złem, i ja będę wkraczał w Twoje życie, będę Cię leczył. Wnoszę odpocznienie. Wracam do tego, że zauważono, że nie myją sobie rąk, nie realizują jedno z tych 613 z tego lasu przepisów dookoła prostoty dekalogu, takiego lasu, w którym i sami uczeni w piśmie, i lud Boży błądził. Już nie wiedzieli, co jest ważne, co nieważne. I to jest dzieło szatana. Nazywamy to fałszywą gorliwością. Szatan ludzi dobrej woli zwodzi poprzez to, przecież to jeszcze dla Boga może zrobić, to jeszcze to może zrobić, tutaj takie drzewko zasadzić, jeszcze to, i tak zasuwają. No, przede wszystkim kapłani zasuwają, sadzą te drzewka, no, wzbudzają inicjatywy. Zamiast trwać na modlitwie, kontemplować Słowo Boże i w sobie dopuścić do głosu Boga i tylko Boga. No a w świecie polityki, przepraszam, że to mówię, to znowu Izraelici uczeni w piśmie, faryzeusze, stworzyli 613. No a myśmy kodeksy prawa stworzyli i ciągle Sejm tworzy, bo są luki prawne. I tam wycieka cenna sprawiedliwość. Trzeba to zatkać, te luki prawne. Statek płynie, ale ma tam szczeliny, woda wciska się. Trzeba i rośnie. I później są prawnicy, bogowie współcześni, którzy chodzą. Ja mówię, no to tyle kosztuje ta porada prawna. Wybacz, tak. No ale my to tak i tak dalej. To są współcześni. Na ten temat właśnie jest katecheza w Księdze Sędziów. Dotkniemy tej księgi dzisiaj. Nie wiem, zamiast uświadomić sobie, że w lukach prawnych jest Bóg ze swoją świętością. W lukach prawnych jest Bóg, no ale ochrzczeni bardzo laicko myślą. Na lekcjach religii i powiedzieli im o przykazaniach, ale niewiele tam z Pisma Świętego łyknęli, no i w związku z tym dławią się tym prawem i produkują kolejny las udręki i cierpienia. Zauważyli, czego Jezus i Jego uczniowie nie zachowują, a nie zauważyli, że przekreślili polecenie Boga: nie dodawaj, natomiast naucz lud Boży żyć tym, co Bóg dla człowieka robi w przymierzu, że daje się, że chce wkroczyć w życie swego dziecka z miłością, tak jak wkroczył w Egipcie, ale teraz chce wkroczyć ten wewnętrzny Egipt, bo tam faraon siedzi, mały faraonik taki, który innych chciałby wziąć w niewolę, wykorzystać i tak dalej. A później dopiero, kiedy człowiek nauczy się żyć w przymierzu, przymierzem, wejdzie w odpocznienie w Bogu, w szabat, przeżyje smak, radość przymierza i będzie zdolny do życia dekalogiem, do otwarcia się też na innych. nastąpił zanik, i po dziś dzień my i w podręcznikach teologii, i w katechizmach wyrywamy dekalog, uczymy przekazań, a nie ma w ogóle mowy, że najpierw przymierze. I przymierze daje moc życia dekalogu. Też dzieło złego ducha. Zamilkło to, co jest najpiękniejsze. I dlatego też, ponieważ ludzie znają dekalog, na pamięć cytują ten dekalog, ale po pewnym czasie życie sprawia bezsilność, bezradność wobec grzechu. No powiedzmy szóste, dziewiąte przykazanie sprawia, że no, jestem w małżeństwie tak długo, dopóki ktoś inny ciekawszy się nie pojawi. Nie są, gdy nie są zdolni do życia dekalogiem, mówią sobie, to nie obowiązuje. Udzielają sobie sami rozgrzeszenia. No, a telewizja w filmach błogosławi i mówi, macie rację. Gorliwość szatańska. Szatan, zauważcie, nie atakuje dekalogu. Nie atakuje wprost. Jedynie dookoła sadzi ten lasek, który sprawia, że Bóg ze swoim błogosławieństwem, mocą zanika. Nie dodawaj. To tak jakby Bóg chciał powiedzieć, do wina nie dolewaj wody. Do lekarstwa, które wam dałem w przymierzu i dekalogu, nie dodawaj jakichś innych komponentów, bo zepsujesz wszystko. Tej pozornej faryzyjskiej gorliwości jest bardzo dużo i ona sprawia, że jest zanik. A to chciałem powiedzieć, że Jezus tutaj wytyka zanik dekalogu, zanik tajemnicy przymierza, a my dzisiaj tak rozbudowaliśmy w Kościele pewne powinności, że nam coś większego zanika, o czym wczoraj mówiłem. Przymierze w krzyżu. Przymierze w krzyżu. Tam zanikało przymierze z Synaju. Ja jestem Twoim Bogiem, Twoim Ojcem. Bądź dzieckiem. Ja Ci, dziecko, pomogę. I tego oleju doleję do główki, żebyś rozumiał. No i żeby tam panewki się nie paliły, jak się ruszasz. Tak? Żyj w przymierzu. Żyj w prostocie. Szatan jest specjalistą od komplikacji. A Bóg jest specjalistą od prostoty. Tam, gdzie coś jest skomplikowanego, tam Boga nie ma. Bóg jest Bogiem prostoty. Mądrość Boża jest czymś niesłychanie prostym. A więc szatan specjalizuje się w neutralizowaniu tej prostoty Bożej. Przesuwa punkt ciężkości rzeczy istotnych, ważnych, w których jest mądrość i moc Boga, na margines, a z marginesu wszystko przenosi w centrum. No i wtedy my fascynujemy się sprawami drugorzędnymi, dziesięciorzędnymi. Kiedyś w Lublinie po święceniach kapłańskich, które jezuici z trudem mi dali, już nie będę więcej mówił na ten temat, troszeczkę musiałem poczekać na te święcenia, ale od razu zostałem dowartościowany, poszedłem pracować w duszpasterstwie akademickim, nie byle gdzie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, ale byłem dość taki chyba nietypowy, jeżeli ze mną gangi studenckie się zadawały i przychodzili mnie nocą, wychodzili po kratach, pukali do okna. Ja im otwierałem drzwi, no i czasami z nimi szedłem. Na imieniny. Tam kogoś, jakiejś szefowej gangu. No i odprowadzali mnie raz nad ranem. Tak. No i zauważyłem, że oni są przewrażliwieni na punkcie form grzeczności. No i ja mówię do takiej jednej, mówię, co wy tacy jesteście przewrażliwieni? Ona mi wypaliła, jeżeli odrzuciliśmy prawo Boże i dekalog, to żeby się nie różnić od zwierząt, to przynajmniej będą formy grzeczności. Pomyślałem sobie, dość mądrze mówi. No ale teraz już zmądrzałem i bym się nie zadawał z takim, bo by ktoś gdzieś tam zanotował i później by mnie powiedzieli, o. Szatan prowadził w Starym Testamencie i dzisiaj do zaniku największego dobrodziejstwa ze strony Boga. My nasze wnętrza przeżywamy jako takie cysterny. Od czasu do czasu tam dolewamy świeżej wody, no bo już tam pachnie, myjemy zęby, usta, żeby nie pachło za bardzo, kąpiemy się, ale czujemy, że te słowa Jezusa Chrystusa z wnętrza człowieka, z serca ludzkiego pochodzą. Już tego nie będę czytał, bo tutaj takich nie ma. Nie. Tam całe piękno wypływa z naszych wnętrz, jak wiecie, z życia codziennego, to tylko inni pachną niedobrze. I my się trzymamy na dystans od nich. Otóż Bóg chciał, poczynając od Synaju, ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem, żeby wnętrza ludzkie były źródłami życia Bożego, żeby człowieczeństwo było źródłem świeżej, wspaniałej wody, czystej. Każdy przyjdzie, sięgnie do naszego wnętrza kubkiem albo powie, powiedz jakieś zdanie, no i świeża, uzdrawiająca woda wypłynie życia Bożego. Szatan dąży do tego, żeby te źródła wód życia, inaczej mówiąc przymierze, fakt przymierza, zasypać właśnie takim chwastem fałszywej gorliwości, że nasze wnętrze, to źródło już tam, gdzieś tam głęboko i tylko cysterna, no i kłopoty z czystością tej wody. W Starym Testamencie to oczywiście mieli być Izraelici źródłami wody żywej, prawdy o Bogu Ojcu, Bogu Jahwe. No ale my przez krzyż, jakie nasze człowieczeństwo powinno reprezentować wspaniałe źródła, potrójne źródło życia Bożego. Jeżeli byśmy żyli tym nowym przymierzem z krzyża. Dlatego jest tak ważne to, co ja wczoraj mówiłem i co na początku Ewangelii Marka Duch Święty starał się wykrzyczeć. Dlatego też pomyślmy w związku z tą katechezą, czy moje wnętrze jest źródłem życia, które wytryskuje z krzyża chwalebnego, czy też jeszcze cysterną. Cysterną. I my z tą cysterną, że tam się w tej cysternie niekoniecznie dobrze dzieje, to my tak latamy, szukamy kogoś, kto by nam wyczyścił tę cysternę. A ja chcę przypomnieć słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Tak. Jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest wasz mistrz, Chrystus. To są konsekwencje faktu nowego przymierza, że Chrystus mówi, przecież ja od momentu chrztu świętego zszedłem z tym chrztem krwi, z tym chrztem z krzyża, przez który chcę oddalić złego ducha, a wlać ci mego ducha, siedem darów Ducha Świętego. Żeby nie było tak, no, odbieram telefony gdzieś tam z kraju. Nie tak, czy mogę do ciebie przyjechać, bo mi tam tak ciężko. A ja mówię, a Pana Jezusa tam u was nie ma? Czy do mnie chcesz tu jechać? No wiesz, no niby jest. No ale to tak tego. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę. Ja mówię, wiesz, no skoro chcesz się trudzić, to przynajmniej ten trud ofiaruj w tej intencji, żebym ci coś sensownego mógł powiedzieć. A ja mu tylko to mówię, że wiesz, w tobie jest ten, który wszystko wie. Bo ja naprawdę, i to szczerze mówię, że ja mam od lat, im bardziej wchodzę w światło Słowa Bożego, tym bardziej doświadczam w sobie absolutnej nicości. Nie tylko nicości, ale od czasu do czasu nędzy. Nędzy. Taki chiobek siedzący na kupie gnoju. A jestem w stanie to zaakceptować i jestem szczęśliwy. I tylko jak mi jest troszeczkę ciężej, to w momencie konsekracji mówię, Panie, akceptuję do końca, akceptuję to, jak mnie prowadzisz, bo wiem, że to jest ta droga biblijna zejścia na dół. Przejścia na dół. Jeszcze dopiero wtedy, kiedy ja będę takim chiobkiem na kupie gnoju, drapał się czasami skorupami, dopiero Bóg przyjdzie i On we mnie, ja Go w sobie dopuszczę do końca. No przede wszystkim nie będzie tej obudy, że ja coś wiem, że ja coś potrafię. Ja nic nie wiem, ludzie kochani, nic nie wiem i nic nie potrafię. To, co mówię, to jest Jego tutaj, w tej księdze. I no to jakoś tam we mnie jest. Mimo, że to we mnie jest, to ja w dalszym ciągu mam poczucie nicości w środku. I nie szukajcie wśród ludzi wspaniałych ludzi. Nie szukajcie. Tylko On jeden jest piękny z synów ludzkich, człowieczych, który jako człowiek przed Ojcem stał się nikim, żeby Bóg w nim, Trójca Święta w nim była wszystkim. Jako człowiek. I to jest geniusz krzyża. Więc A czy ojciec ma takie charyzmaty, to bym przyjął. Nie mam żadnych. Nie warto. Bo to ja już mam takie charyzmaty. Oho. Mówię sobie. Tak. Jeden jest niezbędny charyzmat. Wiara w piękno krzyża. Nadzieja, że naprawdę, jeżeli on oszalał na moim punkcie, to mnie nie zostawi. I miłość. I miłość. To znaczy radość, że nie ma sytuacji beznadziejnych. Że jeżeli ja przyjdę i powiem: Panie, no nic nie wiem, nic nie potrafię, ale ja Ci to może przynieść, pokazać. I oczywiście po takim telefonie i wesołej rozmowie ja przychodzę i tam, gdzie krzyż wisi, mój Panie, no to wiesz, ja Cię go zanurzam w naszej Eucharystii, to pomóż tam, żeby się nie trudził. I po pewnym czasie otrzymuję telefon. Nie, tak problem jest rozwiązany. Nie przyjadę. Ludzie kochani. Szatan pompuje w nas gorliwość w sprawach drugorzędnych, dziesięciorzędnych. A milczy i zmusza do milczenia tego, który wszystko wie i potrafi, dzięki temu, że zmartwychwstał, czyli został przebóstwiony w swojej bezgranicznej pokorze w ofierze. Im mniej w nas Pana przymierza z krzyża, tym bardziej wszystko się komplikuje w naszym wnętrzu. Komplikuje się strasznie. Problemy. Szatan jest specjalistą od produkowania balastu. Takich pustaków. Pustaków. Tego balastu jest bardzo dużo. Tak. Tutaj chciałbym powiedzieć, że święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, miał kłopot ze swoimi współbraćmi, którzy inicjowali zakon jezuitów, bo się uparł i powiedział, że konstytucji zakonnych nie napisze, bo powiedział: tak, są Ewangelie i odczepcie się mnie, dajcie mi spokój. Jest Pan w Nowym Przymierzu, w krzyżu, żyjcie dla Niego, a On was poprowadzi. Po co wam konstytucję? I kilka lat zmagali się z Nim współbracia i nie go napisz, i nie go napisz. Nie napiszę. Żyjcie tym, co jest setnem chrześcijaństwa i każdej Ewangelii. On wiedział, on przeczuwał, że z chwilą, kiedy napisze konstytucję, to powoli zakon zacznie umierać. Bo już będą wiedzieli: a tu mam tak stanąć, tu mam tak stanąć, tego, a tu mam rękę podnieść, już wszystko będzie określone. Tak. A będzie zanikał kontakt z tą miłością z krzyża, z tym Panem Nowego Przymierza, że to jest niebezpieczne. I przez taką gorliwość, którą tutaj Jezus wytknął współczesnym, szatan szuka immunitetu nietykalności poza pozorami gorliwości, że przecież i my dajemy się tym też oczarować dzisiaj. Przecież on jest tak gorliwy, z ile on robi i tak dalej. rzecz oczywiście, znaczy ta perykopa czytana dzisiaj przez nas, ona przede wszystkim się nadaje na rekolekcje kapłańskie. To najbardziej szatan nas zwodzi, mnie zwodzi. Nie miałem w życiu upomnienia, że już za dużo działasz, za mało się modlisz, za mało kontemplujesz Pismo Święte. Wreszcie poprzez choróbska takie, że nade mną krzyżyk postawili, a jezuici, jak tu przyjechałem, mówią, on długo nie pociągnie. I zawsze było jedno miejsce na cmentarzu w grobowcu. To staruszkowie bracia mówi, to dla Wołoszyna. No kurczę, już nie powiem, że się w środku buntowałem. Przecież ja mam misję, ludzie kochani, do spełnienia. Pan Bóg tylko mnie zabrał chorą gorliwość. Tak. I powiedział, znormalniej trochę. No ale lud Boży mnie nakręcał, a ja chodziłem. Jak zegarek. Istnieje taka anegdota, że w czasach towarzysza Gierka, pierwszego sekretarza, gdy budowano dworzec centralny w Warszawie, narzucono ogromne tempo w pracy na 3 zmiany, ponieważ trzeba było zdążyć na zjazd partii z demoludów, a Gierek chciał się pochwalić. No i kiedyś nocą, wieczorem nie mógł usnąć, powiedział do swojej straży, zawieźcie mnie tam i chcę zobaczyć, czy oni zdążą rzeczywiście. No i go zawieźli. A jeden z warszawiaków, cwaniaków to przyuważył, że towarzysz Gierek tam obserwuje. A miał gruz wywozić, bo już tam zaraz mywali. Staczkami podlatywał pod kupę gruzu, 3 razy szuflą rzucił i prawie z pustymi taczkami biegiem leciał do samochodu. I znowu, i coraz szybciej. Aż wreszcie zwrócił uwagę towarzysza Gierka, który szedł i zapytał go, towarzyszu, a dlaczego wy tak biegacie? Mówi, takie tempo nam narzucili, że nawet naładować nie ma czasu. No właśnie my kapłani. Takie tempo ten diabeł narzuca. No, już nie powiem, bo tego nie wolno powiedzieć czasami przez hierarchię, że naładować nie ma czasu. Pomodlić się, posiedzieć, pobyć z Bogiem, pokontemplować. O. Tylko ciągle te drzewka trzeba sadzić. Zaraz to nowe drzewka. Przepraszam, że o tych smutnych rzeczach tak wesoło mówię, ale mam nadzieję, że rzeczywiście po powrocie ze Świętej Litwy usiądziemy i zaczniemy na nowo myśleć i powiedzieć, gdzie on mnie to tempo narzuca, że ja z pustymi taczkami zasuwam. Teraz zrobimy przerwę, zaśpiewamy. No i jeszcze te 1,5 godziny wytrzymacie.
Wytrzymamy. Mieliśmy to być takie tego, że w przyszłym roku będziemy mieli dom rekolekcyjny.
Został tylko Ty, jedynie.
Wówczas Izraelici czynili to, co złe w oczach ojców, w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili, wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiął. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Wówczas Pan wzbudził sędziów, by wybawili ich z ich ręki, z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości. Zapłonął więc gniew Pana przeciwko Izraelowi i rzekł, ponieważ lud ten przekroczył przymierze, które zawarłem z ich przodkami, i ponieważ nie usłuchał głosu mego, także i ja nie wyrzucę spośród nich żadnego z narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał, żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie. Pan więc pozostawił te narody, nie wypędzając ich szybko, ani nie wydając ich w ręce Jozuego.
Tutaj możesz powiedzieć, oto Słowo Boże. Żyje taki mit w świecie, w Polsce, mit, który jest wynikiem tego, że nie znamy właśnie katechezy Księgi Sędziów. Źle jest w Polsce, biadamy, źle jest w Polsce. Dlaczego źle? Były złe wybory, złych ludzi wybraliśmy, pomyliliśmy się. Zastanówmy się, kogo wybrać, żeby nam było i lepiej, i dobrze, i bardzo dobrze. Odłączyliśmy to, co się dzieje w historii, od dekalogu. Historia, którą przeżywamy, nie ma nic wspólnego z tym, jak żyjemy dekalogiem, jak żyjemy zrealizowanym dekalogiem, czyli miłością z krzyża. A podstawowa katecheza Księgi Sędziów polega na tym, jeżeli Izraelici byli wierni Panu przymierza, żyli tym przymierzem, dekalogiem, głównie chodziło o wierność w sferze płci, ponieważ te narody Kanaanu uprawiali kult bogów płodności na wzgórzach zielonych przez prostytucję sakralną. No a natura ludzka jest słaba. Można i Boga Jahwe czcić, i tych bogów płodności. No i sobie tak czcili. i Boga Jahwe, i tutaj świeczkę albo ogarek. No i rodzinka wybierała się na wzgórza, szczególnie panowie. Tak. I wtedy przez grzech człowiek wchodził, odchodził od Boga, wchodził w przymierze z szatanem, Bóg odchodził i Izraelem, który mieszkał w ziemi obietnicy, w ziemi opływającej w mleko i miód, dość dobrze im się powodziło, no i narody ościenne mieszkające na pustyni mówią, no to już Izraelicie zebrali zboża, to chodźmy, weźmiemy sobie trochę, pożyczymy sobie trochę chleba. Tak. Ponieważ były to bardziej bitne narody i tak dalej, bardziej zorganizowane, ogołacali. I Izraelici cierpieli głód, nędzę. No i wtedy sobie przypominali o Bogu Jahwe i zaczynali wołać. Bóg powoływał sędziego, który mówił, no dobrze, ale jeżeli wy wrócicie z powrotem, nie będziecie tam pielgrzymek urządzać sobie do tych sanktuariów pogańskich, żeby uprawiać prostytucję sakralną, zażywać uciech cielesnych, tylko będziecie żyć święcie, to Bóg pobłogosławi i tak dalej. Jest taka huśtawka, tak jak czytaliśmy, przeczytacie, czytaliście zresztą. Nam się nie kojarzy życie, czy nie życie dekalogiem, z tym, co się dzieje w historii. Zupełnie to się nie łączy. I misja tej księgi polega na tym, byśmy wiedzieli, że przez grzech świat daje złu prawo do siebie i zło może wyrządzać człowiekowi krzywdę. Przypominam tych pięć przypowieści i trzecia z tych przypowieści mówiła o mierze. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzę. Na ile jesteście wierni Izraelici przymierzu dekalagowi, na tyle ja was osłaniam przed wrogami, na tyle ja wam błogosławię. Święty Jan Apostoł mówi, kto grzeszy, staje się dzieckiem diabła. Diabeł staje się jego panem. A dzisiaj świat beztrosko wchodzi w grzech, niefrasobliwie grzeszy. I w ogóle im się to nie kojarzy, że to się przełoży na historię, na jego życie, na fakty jego życia. Że to się przełoży na to, co się dzieje w Polsce, na skuteczność czy nieskuteczność rządzących. To się w ogóle nie kojarzy. Przez grzech odchodzimy od Boga, od Jego błogosławieństwa, wchodzimy w przekleństwo, wchodzimy w nicość, miara. Oczywiście, że my wchodzimy w wyjątkowe błogosławieństwo, jeżeli nasze życie służy tej miłości z krzyża. I jeżeli szatan dokoła dekalogu, dokoła krzyża sadzi las różnych, wiem, książek religijnych, wszystkiego, także ostatecznie Pismo Święte odkładamy, Pisma Świętego nie znamy. Jeżeli odchodzimy od przymierza w krzyżu, to zamieniamy, rezygnujemy ze studni wody żywej, ze źródła wody żywej, zamieniamy się w cysterny. No i to zaczyna cuchnąć. w Sejmie dużo dymu, mało ognia, dymu ogromnie, bo jak zgniłe drzewo jest spalone, to zamiast ognia jest tylko dym i smród. To jest świat polityki. I nikt z ludzi nie miał odwagi, żeby stworzyć taki schemat wydarzenia historii i dekalog. Nikt z ludzi. Że jedno od drugiego zależy, że prawdziwa polityka to jest wrócić do dekalogu, do przymierza. To jest prawdziwa polityka. Wyjść z mocy demona. Wejść w sferę błogosławieństwa. I wtedy dopiero dobrze wybieramy. Jeżeli przynajmniej święta reszta, jakaś większość naszego narodu by dokonała takich wyborów, to wtedy nawet, już nie powiem nazwiska, ale byle kto sprawił, będzie sprawiał, że Bóg będzie mu towarzyszył w rządach i będzie dobrze. A tak my szukamy geniuszy na prezydentów, na premierów, genialnej partii, a każda partia mówi, geniusz to ja, geniusz to ja. I to chrześcijanie wykrzykują. Na nas głosować. Tak długo, dopóki Solidarność miała wroga z zewnątrz, to była zjednoczona, piękna, wspaniała, urocza i wszyscy kochaliśmy Solidarność. Ale w momencie, kiedy już ten wróg zewnętrzny przestał istnieć, z tego wnętrza ludzkiego, to te wnętrza ludzkie pojawiły się jak cysterna rzeczy niezbyt interesujące. Księga Jozuego mówi o wrogu zewnętrznym, podbijanie tych narodów w Kanaan. Ale Księga Sędziów już mówi o wrogu wewnętrznym. O szatanie. Że dekalog został dany po to i przymierze, by się uporać z wrogiem wewnętrznym. Karol Barth, to jest teolog protestancki, powiedział tak. Można nie palić papierosów, można być abstynentem, a mimo to być Hitlerem. Bo Hitler ani nie palił papierosów, ani nie pił alkoholu, ale był Hitlerem. My sobie robimy takie wyciągi do tego, no ja nie palę, o, widzicie, no to jest, ja nie palę. Ja tam piwa nie wypiję, kieliszka nie wychylę, to jest przedmiot do domu. A czy żyjesz tą miłością z krzyża? Czy nie jesteś małym Hitlerem w swoim środowisku? No, to jest pytanie, czy rodzina twoja nie jest takim maleńkim obozem koncentracyjnym? Tylko dlatego, że nie masz sobie piękna miłości Bożej. Według Ewangelii dla Izraelitów istniał wróg zewnętrzny, Rzymianie. Rzymianie, to jest ta słowocz, którą trzeba przepędzić przy pomocy Boga. Przyszedł Jezus Chrystus i powiedział, zginęliście nie z powodu Rzymian, bo Rzymianie mnie bronili. Piłat kazał mnie obiczować, miał nadzieję, że to już wam wystarczy ta krew. Nie. Wszystko robił. Gimnastykował się wreszcie ręce. Wróg wewnętrzny, szatan, którego mocy byli, sprawił, że Izrael przegrał swoją misję. Ale Księga Sędziów mówi o tym, że istnieje tak zwana pozytywna rola nieszczęść. Atakowali narody z pustyni i Izrael cierpiał i sobie przypominał swoją historię, wołał do Boga i Bóg w swym miłosierdziu posyłał sędziego. Nie ma, biblijnie rzecz biorąc, nie ma wydarzeń niepomyślnych. Wszystkie są pomyślne. Wszystkie mają jakiś cel, jakiś sens. Tylko my mamy niedostatki w świetle. To nie jest dostatecznie wszystko oświetlone. Izraelici produkowali dookoła dekalogu swoje prawa, a my dzisiaj produkujemy tylko dlatego, że nie żyjemy nowym przymierzem, tą miłością z krzyża, Ewangeliami. Produkujemy jako wierzący nieskończoną ilość kodeksów prawa i wcale od nich nie jesteśmy lepsi. I próbujemy to, co jest tam w ludziach, nieuzdrowione Bogiem, pozatykać luki prawne, polikwidować. Chodzi o to, żebyśmy nie patrzyli na Izraelitów z politowaniem. No, biedni ci Żydzi. Ponieważ my jesteśmy bardziej godni politowania. No i wreszcie słówko o Samsonie. Co wy sądzicie o tym Samsonie? Okropnie zagadkowa sprawa, nie? Otóż tam jest niesamowita finezja. I humor, i ironia. No geniusz jakiś ludzki to napisał. Geniusz. Podejrzewam, to jest ten sam, który pisał prehistorię biblijną. No między innymi to o Adamie i Ewie, to jest też tam. Ale niewątpliwie pod wpływem Ducha Świętego jakiś geniusz, jakiś anonimowy geniusz. Trzeba zwrócić w związku z Samsonem uwagę na to, że on narodził się z Ducha Świętego, że matka była niepłodna. Matka była niepłodna. Że to dzięki Duchowi Świętemu. To jest jeden moment bardzo ważny. I drugi moment, no ta czupryna, te włosy i moc we włosach. Zagadka przestaje być zagadką w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że Samson to tyle samo, co słońce. A słońce, według Ewangelii Pisma Świętego, to Pan Bóg, to Pan Bóg. Izrael jako Izrael urodził się ostatecznie z Abrahama i Sary, Sary niepłodnej, dzięki Duchowi Świętemu. Więc Samson to jest najpierw Izrael, naród wybrany, a co to jest? Co to jest? Mimo tego, że był w przymierzu z Bogiem, poprzez przymierze z Bogiem na Synaju, powinien mieć słońce. A te włosy to są promienie słoneczne. Ta moc we włosach. Promienie słoneczne. Czyli Izrael miał obowiązek żyć przymierzem. Miał mieć jasno w główce. Słoneczko, więc nie retujcie się nade mną, że ja już tych mocy Bożej nie będę miał, bo ich włosków nie mam. Ale to nie o to chodzi. Otóż naród wybrany, nie żyjąc przymierzem, nie żyjąc dekalogiem, wszedł w prostytucję sakralną. czy uganiał się za tymi kobietami. Samsonem, który uganiał się za tym, za czym nie powinien się uganiać. No i utracił włosy, utracił moc przymierza. Przymierze nie działało. To jest jedna warstwa. Druga warstwa. Tak jak Chrystus o sobie powiedział w Starym Testamencie, że jest wężem na palu, tak tu z kolei, że Bóg się utożsami, Jezus Chrystus się utożsami z tym narodem i w niewoli babilońskiej da mu włosy mu odrosły w niewoli babilońskiej, czyli życie przymierzem, włosy mu odrosły w narodowi. Wrócił do przymierza, do mocy Bożej. Samson zapowiada też, jest obietnicą Jezusa Chrystusa, który jest poczęty z niepłodnej mocą Ducha Świętego. I rzeczywiście Jezus jako człowiek żyje w przymierzu z Ojcem, jest tym Słońcem. Jego moc jest w przymierzu z Bogiem. Jezus przychodzi nas poślubić. Oszalał na punkcie miłości do nas i poślubia nas w krzyżu. Tam utracił, jakby utracił moc w krzyżu. Jakby utracił moc. Ale w zmartwychwstaniu odrosły mu włosy. Odrosła moc Boga. I wreszcie Samson jest katechezą dla nas. Jest katechezą i pytaniem, czy żyjesz, jaka jest treść w twojej główce? Czy masz liczną fryzurę umalowaną, czy jest błyszczącą łysiną? To mnie nie interesuje. Interesuje mnie, czy to słońce, które zaświeciło w przymierzu zmartwychwstaniu, wypełnia cię i masz moc. Masz moc, bo jesteś zrodzony w chrzcie świętym. W chrzcie świętym. Przez Maryję i przez Ducha Świętego. Jesteś zrodzony. I jeżeli nauczysz się żyć przymierzem, treścią nowego przymierza, zmartwychwstaniem, to można cię nazywać Samsonem, można cię nazywać słoneczkiem, słońcem i odrosną ci włosy, odrosnie ci moc w stosunku do historii, czego sobie i wam życzę. Amen. Ale jeszcze tutaj Misia mnie tu podrzuciła, bo ona się boi, żeby proboszcz jej tutaj nie zostawił. Gdyby nie zakuł, żeby odrabiała wszystkie długi święte lipce. Tak. Ona by jeszcze tutaj wytypowała trochę z waszego grona i byście przez pół roku musieli pracować jako niewolnicy. Konkretnie tutaj budować toalety, bo tu się budują toalety. Bardzo wzniosłe zajęcie byłoby. I dziś po Eucharystii będzie tak zwany worek. Nie to. Tutaj prośby składacie. I tak, tylko worek. Bywalcy wiedzą, natomiast ci, którzy pierwszy raz przyjeżdżają, każdy z nas coś tam ma. Coś tam ma nie swego, czyli pieniążki. Coś tam ma nie swego i w związku z tym podzieli się z innymi. Podzieli się z innymi, wrzuci do worka, bo będziemy musieli zapłacić za wodę, za światło, za to wszystko. No i proboszczowi powiedzieć, że na wystrój jednej, drugiej toalety tam jeszcze będzie miał z tego. Czyli pierwszy raz uruchamiamy worek.
Pierwszy raz
uruchamiamy worek. Co to znaczy, że misia później północy poświęca i liczy, rachuje, czy będzie jakieś nieszczęście i tutaj proboszcz jej nie puści, tylko proces i wytoczy. Czy też tak, będziemy nie tak. Dobrze. I zielone książeczki są do nabycia. Tak w ogóle to bardziej bądźcie natarczywi w stosunku do misi, gdy chodzi o te książeczki, bo jest ich dużo, a jeżeli będziecie mądrze nimi apostolować, to one też coś dobrego zrobią. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.